Nie da się ukryć, że z roku na rok spadają wskaźniki, jeśli chodzi o liczbę powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. Obserwowalny jest także spadek członków, a raczej członkiń instytutów świeckich. Przy okazji 50-lecia Konstytucji Provida Mater Ecclesia w 1997 roku mówiło się o około 42 tysiącach osób świeckich konsekrowanych w świecie. Obecnie mówi się już o niespełna 38 tysiącach. A więc w ciągu 20 lat mamy spadek o 10%. To dużo. A jak wygląda statystyka Instytutu Chrystusa Króla? Same wiecie najlepiej. Społeczność wierzących, która stanowi Kościół, w wielu krajach Europy Zachodniej i Ameryki, a zwłaszcza w krajach, które już w mediach społecznościowych nazywa się pruskim czy też galijskim kalifatem, wobec braku kapłanów i osób konsekrowanych doznają wielu duchowych trudności. Społeczność wierzących, ludzie wierzący właśnie w krajach wysoko rozwiniętych, krajach Europy Zachodniej, wobec braku kapłanów i osób konsekrowanych czują się jak te tłumy z dzisiejszej Ewangelii, znękane, porzucone, nie mające i są jak owce nie mające pasterza. Stajemy wobec tego problemu. Widząc te zagubione, znękane tłumy, rozpaczliwie szukające nadziei i pociechy, Pan Jezus mówi do uczniów, których sobie za chwilę wybierze. Mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus mówi o żniwie. Dlaczego o żniwie? Często też, jak zauważamy w Ewangeliach, Pan Jezus mówi o winnicy, o kwiatach, o ptakach, o roślinach ogrodowych. Powszechnie przyjęło się mówić, że z zawodu Jezus był stolarzem, bo syn cieśli. No ale nie zawsze syn piekarza jest piekarzem, a syn lekarza lekarzem. Roman Brandstetter, który, jak wiemy, ma żydowskie pochodzenie i ma genialne wyczucie Biblii, w książce Jezus z Nazaretu stawia tezę, której trudno się oprzeć, że Jezus z zawodu był raczej ogrodnikiem, zajmował się raczej uprawą. Do tych przykładów z uprawy najczęściej się odwołuje. W Ewangelii nie ma ani jednego przykładu wziętego z pracy stolarskiej czy pracy rzemieślnika drzewnego. Natomiast jest mnóstwo przykładów właśnie takich ogrodniczych. Dlaczego więc żniwo? Może właśnie dlatego. A może była to pora żniw? Trudno powiedzieć. A może po prostu mówi Jezus o żniwach, dlatego że nadeszła pełnia czasów, że były to czasy mesjańskie, że wypełniły się proroctwa i nadszedł czas owocowania. Bo żniwa przecież to czas zbierania owoców, to czas zbierania plonów. Do tego potrzeba wiele rąk do pracy, aby nie zmarnować tych plonów, aby zebrać je w odpowiedni sposób i we właściwym czasie. Plonów nie można zbierać ani wcześniej, ani później, tylko wtedy, kiedy są. Wtedy, kiedy przychodzi na to odpowiedni czas. Zwykle jest on krótki. Dlatego wymaga mobilizacji, wysiłku i wielu rąk do pracy. A czy nasze czasy to nie jest pora duchowych żniw, pora zbierania plonów duchowych, dorodnego ziarna, niestety wymieszanego także razem z konkolem, A pamiętamy inną przypowieść w Ewangelii, kiedy Jezus powiedział, aby zostawić ten chwast w zbożu aż do czasu żniwa, kiedy zostanie oddzielony, kiedy już po owocach będzie można rozeznać, co jest plonem, co jest śmieciem na wyrzucenie. I właśnie do tego rozdzielania konkolu od pszenicy także potrzeba wielu rąk do pracy. Przede wszystkim po to, aby ocalić Boży plon, a nie tylko po to, żeby zniszczyć chwast, ale by ocalić plon, który jest Bożym darem. Potrzeba robotników. Kto ma o nich zadbać? Oczywiście gospodarz żniwa ma zadbać o odpowiednią liczbę robotników. Jezus jako gospodarz żniwa tą troską dzieli się ze swoimi uczniami. Ale jest to trochę dziwna dla nas rada, dziwne polecenie. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Czyżby gospodarz żniwa zaniedbał sprawę i nie zatroszczył się o odpowiednią ilość żeńców? Ależ oczywiście, że zatroszczył się. Jednakże ci, których sam wybrał i posłał na swoje żniwo, zdaje się, nie mają już sił. Już nie dają rady, bo plon jest tak obfity. A może tego konkolu jest tak dużo, że już nie ma siły do wybierania go, do oddzielania, do palenia. Ci ludzie już nie mogą więcej pracować bez narażenia swojego zdrowia i życia. Co mają więc robić? Jezus mówi, proście pana żniwa, żeby zaprosił, żeby sprowadził nowych robotników, żeby ich posłał, żeby wam pomogli, aby was było więcej. Pan Jezus nie mówi, zostawcie na chwilę swoją pracę przy zbiorze plonów i idźcie, poszukajcie kogoś, kto by chciał wam pomóc. Pan Jezus zdaje się mówić, nie opuszczajcie swoich stanowisk, ale powiadomcie gospodarza o konieczności nowych rąk do pracy, aby plon się nie zmarnował. To jest właśnie przejaw odpowiedzialności tych robotników za pańskie żniwo. To jest współdzielenie troski gospodarza. To jest dojrzałość ucznia. Jezus poza tym, że każe prosić o nowych robotników na pańskim żniwie, nie daje żadnych innych wskazówek. Jak mamy prosić? Gdzie mamy prosić? Po prostu mówi, proście. Tyle. Jak? Gdzie? Kiedy? Nie daje na to odpowiedzi. Odpowiedzialnym za swoje żniwo robotnikom Pan Jezus nie musi pokazywać palcem, co mają robić. Oni wiedzą, co mają robić. I właśnie dlatego, że wiedzą, są tak upracowani, są tak zmęczeni, że potrzebują wsparcia, potrzebują nowych rąk do pracy. I są na tyle dojrzali w swej odpowiedzialności za pańskie żniwo, że znajdą jakiś sposób, aby skutecznie i efektywnie prosić. Nie tylko efektownie, efektywnie, skutecznie. Pan Jezus może celowo nie daje żadnych wskazań, jak, gdzie, kiedy, kogo mają prosić. Bowiem szanuje indywidualność i wolność człowieka, dając mu szerokie możliwości co do sposobu. Cel jest jasno wytyczony. Macie prosić pana żniwa o nowych robotników. Cel jest jasny. Sposób pozostawiony inicjatywie, możliwości i szczodrobliwości serca każdego z proszących. Podstawą tej prośby, jak wiemy, jest modlitwa. Bo to modlitwa jest rozmową, jest dialogiem, jest prośbą, jest błaganiem. A zatem trzeba modlić się o żniwiarzy na żniwie pańskim. Ale tę modlitwę dobrze byłoby wzmocnić jakąś osobistą ofiarą, na przykład własnym trudem pracy, własnym postem, jałmużną. Tych możliwości jest wiele, aby tę prośbę wzmocnić. Aby ona była efektywna, nie tylko efektowna. Niezależnie od tych właśnie możliwości, zadanie jest jasne i proste. Proście. Jak? Tak jak uboga wdowa z Ewangelii. Natarczywie i wytrwale. Nie dlatego, że pan żniwa jest opieszały albo z jakichś powodów nie chce dać. Mamy prosić dlatego, aby w procesie tej prośby, tej modlitwy niejako wypaliły się, oczyściły się nasze intencje, które nie zawsze są zgodne z wolą Bożą. Dlatego mamy prosić cierpliwie, wytrwale. Czasem ogarnia nas niecierpliwość w tym proszeniu, bo to już chcielibyśmy oglądać owoce naszej prośby, już chcielibyśmy widzieć skutki naszej modlitwy. Już, natychmiast. Tak jest współczesny człowiek. Wszystko ma być instant, natychmiast, w pigułce. Już od szkół podstawowych, od podstawowej edukacji dziecko się przyzwyczaja do tego, że po co czytać książkę, jak można jakieś streszczenie zobaczyć, znaleźć w internecie. Można obejrzeć film, będzie szybciej, przyjemniej. Chciałoby się, aby nasza grupa, nasza wspólnota, nasz instytut powiększył się i to od zaraz, a nawet może podwoił. Daj Boże. Chciałoby się natychmiastowego skutku. Modlimy się o powołanie do naszej wspólnoty. Od iluż to lat. Czasem może ogarniać takie zniechęcenie. Dlaczego ciągle nie ma nowych ludzi? A tak bardzo byśmy chcieli, żeby nas tutaj zasiadało 20 osób. Ja też bym tak chciał. Dużo przyjemniej jest mówić do większego audytorium. Nie mówię, że nieprzyjemnością jest mówienie do małego audytorium, bo słuchacie w taki sposób, że żadne słowo na ziemię nie upadnie. To jest bardzo cenne. Ale po ludzku biorąc, tak by się czasem chciało już widzieć te efekty. Jakby potwierdzenie, że Pan wysłuchał naszej modlitwy. A tu ciągle nic. Bo może jeszcze nie przyszedł czas żniwa. Ale drogie Panie, ale też postawmy sobie takie pytanie. A co by było, gdyby tak się stało, że we wrześniu przyszłoby 5-10 nowych kandydatek do naszej wspólnoty? Daj Boże, niech się tak stanie, ale gdyby tak się stało, czy jesteśmy już przygotowane na taki sukces naszej prośby, naszej modlitwy? Czy dojrzałyśmy do tego, aby przyjąć tak hojny dar Boży, by przyjąć te nowe powołania do naszej wspólnoty? Czy jesteśmy na to przygotowane? Czy dojrzałyśmy? I co byśmy zrobiły z tymi nowymi ludźmi? Czy już nauczyłyśmy się szanować, pielęgnować, wzmacniać własne i cudze powołanie na tej drodze życia w Kościele? Jeżeli mimo naszych modlitw nikt jeszcze nie przyszedł w ostatnim czasie, to może dlatego, że Pan, który zna głębiny naszych serc, wie, że jeszcze nie czas, że jeszcze nie pora żniw, że jeszcze nie jesteśmy przygotowane na przyjęcie plonów, na przyjęcie nowych powołań, nowych członków, które przecież już dawno się urodziły, które żyją obok nas. Może nawet ocieramy się o te nowe kandydatki w kościelnych ławkach, albo na ulicy, albo w pracy. One już są. Gdzieś tam. Ale zanim Pan powoła je i przyprowadzi tutaj, aby stały się Jego oblubienicami, aby powiększyły grono Jego oblubienic, nam nie pozostaje nic innego, jak wytrwale, pokornie, cierpliwie, ubogo modlić się, łącząc naszą modlitwę z ofiarą i pokutą. Nie pozostaje nam nic innego, jak przede wszystkim oczyszczać nasze intencje. Dlaczego chcemy, aby Pan posłał nowych robotników na swoje żniwo, aby przysłał nowe oblubienice? Dlaczego chcemy? Czy chcemy dla nas, czy dla Niego, dla Jego chwały, dla pożytku Kościoła i dla przemiany świata. Może też potrzeba bardziej czytelnego świadectwa, aby te, które szukają światła, które szukają drogi, wreszcie patrząc na nas w świecie, w tłumie, dostrzegły te wyraźne znaki, jakie Pan chce im dać w nas i poprzez nas.